Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Mariusz Han i ksiądz Leszek Gęsiak.
Do tego, by odważnie poszukiwać znaków Boga w naszym życiu i nie obawiać się iść pod prąd, wezwał Franciszek młodzież, z którą wczoraj po południu spotkał się w Greccio, gdzie udał się na prywatną modlitwę.
Porwany przed 2 tygodniami na północy Syrii franciszkanin został uwolniony i czuje się dobrze. Poinformowali o tym jego zakonni współbracia z kustodii Ziemi Świętej.
W Gorzowskiej katedrze odbył się ingres biskupa Tadeusza Lityńskiego. W listopadzie papież mianował go ordynariuszem diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, w której był dotychczas biskupem pomocniczym.
Witamy 5 stycznia i zapraszamy na serwis informacyjny.
By odważnie poszukiwać znaków Boga w naszym życiu i nie obawiać się iść pod prąd, Franciszek wezwał młodzież, z którą wczoraj po południu spotkał się niespodziewanie w Greccio. Papież udał się tam na prywatną modlitwę, ponieważ, jak wyznał, miejscowy ordynariusz powiedział mu, że w okresie Bożego Narodzenia dobrze zobaczyć miejsce, w którym święty Franciszek urządził pierwszy żywy żłóbek.
Ojciec Święty odwiedził prowadzone przez franciszkanów sanktuarium, modlił się też przy szopce, a także wygłosił krótkie rozważanie do zaskoczonych jego wizytą uczestników odbywającego się tam diecezjalnego spotkania młodzieży. Była wśród nich grupa muzułmańskich uchodźców wspieranych przez diecezję. Swą refleksję Franciszek zaczął od znaku gwiazdy, za którą poszli trzej królowie.
Niebo jest przecież pełne gwiazd, czyż nie tak? Jednak oni zobaczyli tę jedyną, wyjątkową, która popchnęła ich, by zostawić wszystko i podjąć drogę prowadzącą nie wiadomo dokąd. To jest znak. Jeśli w naszym życiu nie znajdujemy wyjątkowej gwiazdy, która wzywa nas do większych rzeczy, popycha ku dobru, zachęca do podjęcia drogi czy decyzji, znaczy to, że coś jest nie tak. A wówczas musimy prosić o łaskę odkrycia tej gwiazdy, którą Bóg dziś chce nam pokazać, ponieważ ona poprowadzi mnie do Jezusa.
Papież przypomniał młodzieży, że pierwszym znakiem było niewinne dziecko narodzone w stajni. Wskazał, że wzywa nas to do odkrywania Boga w maluczkich, ubogich, odrzuconych przez społeczeństwo i zagubionych w życiu.
Małość Boga. Bóg się uniżył, umniejszył, by być jednym z nas, by iść przed nami. Małość, można powiedzieć, pokora Boga, która przeciwstawia się dumie, samowystarczalności, pysze. Ta łagodność dziecka jest kolejnym znakiem. Czy moje życie jest łagodne, pokorne, bez zadzierania nosa i zadęcia? 2 znaki, których brakuje nam w życiu. Odkryć gwiazdę, jaką Bóg ma dla mnie, a to poprowadzi mnie do Niego.
Pilnie potrzebujemy odnowienia zobowiązań międzynarodowych odnośnie do wspierania powszechnego prawa człowieka do wolności sumienia i wyznania w celu ochrony nie tylko naszych chrześcijańskich braci i sióstr, ale wszystkich prześladowanych mniejszości. Ten zdecydowany apel wystosował przewodniczący Rady Sprawiedliwości i Pokoju przy irlandzkim episkopacie. Biskup John McCreevy wydał specjalny komunikat, w którym między innymi wskazuje na najważniejsze wyzwania stojące przed tamtejszym kościołem w roku 2016.
Irlandzki biskup upomina się w pierwszym rzędzie o prawa najuboższych. Pisze także o potrzebie ochrony środowiska. Wskazuje na konieczność jeszcze większej solidarności z najbardziej potrzebującymi, a zwłaszcza z ofiarami przemocy i prześladowań. Przywołuje często podejmowaną przez papieża Franciszka myśl o niezbędnym przeciwdziałaniu globalizacji obojętności. Pamiętajmy, że nie możemy sobie pozwolić na samozadowolenie w obliczu wyzwań stojących wobec godności ludzkiej, przede wszystkim gdy łamane są podstawowe prawa, takie jak prawo do życia i do tego, co konieczne, by godnie i czynnie żyć w społeczeństwie, czytamy w komunikacie. Biskup zachęca wiernych, by w kontekście rozpoczętego roku jubileuszowego podjęli refleksję nad nauczaniem Pisma Świętego. Natomiast słowa papieża Franciszka mogą być inspiracją do podjęcia działań ani na rzecz sprawiedliwości i pokoju, w obronie ofiar przemocy, prześladowań i niesprawiedliwości na całym świecie. Czytamy w komunikacie przewodniczącego Rady Sprawiedliwości i Pokoju przy Episkopacie Irlandii.
Z Bliskiego Wschodu nadeszła przynajmniej jedna pozytywna wiadomość. Odzyskał wolność franciszkanin porwany 2 tygodnie temu na północy Syrii. Otrzymaliśmy informację, że ojciec Diaziz został uwolniony i czuje się dobrze. Powiadomili wczoraj jego zakonni współbracia z kustodii Ziemi Świętej. Ze względu na konieczną dyskrecję nie możemy podać więcej szczegółów. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w jego uwolnieniu. Czytamy w specjalnym komunikacie.
Radość wyraził też w rozmowie z Radiem Watykańskim kustosz Ziemi Świętej. Zaznaczył jednak, że sytuacja w Syrii jest nadal ciężka i wprost dramatyczna. Najnowsza wiadomość budzi jednak nadzieję na uwolnienie również innych uprowadzonych duchownych, czego bardzo pragną tamtejsi chrześcijanie. W każdym razie ważne jest, że kanały kontaktu są jeszcze otwarte, uważa ojciec Pier Battista Pizzaballa.
Diaziz urodził się 42 lata temu w Mosulu na północy Iraku. Po święceniach kapłańskich pracował przez kilka lat w Egipcie, potem w Jordanii, a następnie w Syrii. Ochotniczo zgłosił się do posługiwania w parafii Jakubie na północy tego kraju, w pobliżu granicy tureckiej. Są to tereny niebezpieczne dla wyznawców Chrystusa, gdyż znajdują się pod kontrolą dżihadystów związanych z Al-Kaidą.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Zaniepokojenie impasem politycznym, do jakiego doszło w Demokratycznej Republice Konga, wyrażają biskupi tego afrykańskiego kraju. Apelują zarazem do ustępującego prezydenta i klasy politycznej o postawienie konstytucji i dobra wspólnego ponad własne interesy. Przypominają, że pokój w tym wciąż targanym konfliktami kraju i dobro jego obywateli muszą być podczas nadchodzących wyborów prezydenckich i parlamentarnych najważniejsze.
Do impasu doszło po tym, jak Trybunał Konstytucyjny unieważnił kalendarz wyborczy. Wywołało to falę zamieszek, a także podejrzenia o to, że prezydent Joseph Kabila chce w ten sposób automatycznie przeciągnąć swoje rządy. Mimo powszechnych protestów zamierza on ubiegać się o trzeci mandat, czego zabrania kongijska konstytucja. Przykład pobliskiego Burundi dowodzi jednak, że w Afryce nie jest to żadnym problemem. Warto pamiętać, że już reelekcja Kabili wywołała w Kongu falę niepokojów, ponieważ mówiło się o poważnych oszustwach wyborczych. W obecnej sytuacji Kościół apeluje o dialog i opowiedzenie się za dobrem tego kraju, który wciąż boryka się z bolesnymi konsekwencjami jednej z najkrwawszych wojen w dziejach Afryki.
2,5 miliona dolarów przekaże w tym roku amerykański episkopat kościołom w Europie Środkowej i Wschodniej. W tym roku głównym celem będzie finansowanie programów rozwojowych dla młodzieży, wspieranie nowej ewangelizacji i wzmacnianie duszpasterstwa rodzin w krajach byłego Związku Radzieckiego.
Od chwili upadku ZSRR narody, które wchodziły w jego skład, musiały walczyć o stworzenie przestrzeni dla modlitwy i rozwoju duchowego. Tak cele tegorocznej akcji wyjaśnia arcybiskup Blaise Kupich. Jest on przewodniczącym Komisji Episkopatu USA, która odpowiada za pomoc Kościołowi w byłych krajach komunistycznych. Wsparcie tych wysiłków duszpasterskich jest według ordynariusza Chicago wielkim wyzwaniem, w którego realizacji chce pomagać amerykański Kościół. Wśród projektów, które zostaną wsparte przez amerykańskich katolików, można wymienić m.in. Ośrodek Naturalnego Planowania Rodziny i Naprotechnologii w węgierskiej diecezji Szombafli oraz budowę żłóbka dla dzieci z ubogich rodzin w Irkucku, który prowadzić będą siostry Albertynki. Już dzisiaj wydają one w tym syberyjskim mieście 50 posiłków dziennie dla dzieci i troszczą się nie tylko o ich rozwój fizyczny, ale także duchowy.
Zapowiedź zorganizowania kolejnego spotkania TZ w Rydze przypomniała dość niezwykły charakter Łotwy jako kraju wielowyznaniowego, który będzie gościł młodzież z całej Europy. Wydarzenie to będzie z pewnością sprawdzianem ekumenicznych więzi łączących w jednym kraju luteranów, katolików i prawosławnych. O wadze tych relacji świadczyć może przygotowanie przez łotewskich chrześcijan materiałów na zbliżających się tydzień modlitw o jedność chrześcijan.
Przygotowując tegoroczne modlitwy i rozważania, przedstawiciele łotewskich kościołów zwrócili uwagę, że tamtejszych chrześcijan łączy już sama historia. Było to szczególnie widoczne w okresie komunistycznych prześladowań, które dotykały wszystkich bez wyjątku wierzących, zbliżając ich między sobą. Obecną sytuację dialogu na Łotwie autorzy dokumentu określili mianem ekumenizmu życia. Konkretnym znakiem współpracy są regularne, wspólne wystąpienia biskupów różnych wyznań na tematy etyczne i społeczne, na przykład w sprawie ochrony ludzkiego życia. Życzliwa współpraca i ekumeniczna gościnność dotyczy też szczebla lokalnego i parafialnego w wielu miejscach. Problemem wydaje się natomiast brak teologicznego pogłębienia owego dialogu oraz wciąż nieufna czy wręcz antagonistyczna postawa niektórych wiernych. Wyzwaniem są też skutki napięcia politycznego w Europie Wschodniej, które rzutują pośrednio na stosunek do prawosławia podległego patriarchatowi moskiewskiemu. Miejmy nadzieję, że nadchodzący tydzień modlitw o jedność chrześcijan przyczyni się do przezwyciężenia trudności i dalszego wzajemnego zbliżenia. Z Rygi dla Radia Watykańskiego ksiądz Tadeusz Cieślak, jezuita.
Obchody jubileuszowego roku świętego trwają również w Makau. Tamtejszy biskup José Lai w specjalnym liście pasterskim zachęcił wszystkie parafie, w których w diecezji jest tylko 9, aby uwzględniały przy tej okazji różnorodność językową i kulturową wiernych.
Makau, które od XVI wieku było kolonią portugalską, a dopiero przed 16 laty powróciło w skład Chin, jest miastem wielojęzycznym. Mówi się tam między innymi po chińsku, portugalsku, angielsku i filipińsku. Katolików jest tylko około 30 tysięcy na ponad 500 000 ludności. Wnoszą oni jednak duży wkład, zwłaszcza w dziedzinie oświaty. Prowadzą ponad 30 szkół, w tym 2 uniwersytety katolickie, z których jeden jest portugalskojęzyczny. Są tam studenci 45 narodowości, głównie Chińczycy, ale także z innych państw azjatyckich i z krajów języka portugalskiego, jak też z Australii czy USA.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W Gorzowskiej Katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny odbył się ingres biskupa Tadeusza Lityńskiego. 23 listopada papież Franciszek mianował dotychczasowego biskupa pomocniczego ordynariuszem diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Zastąpił on biskupa Stefana Regmunta, który przechodzi na emeryturę. W wygłoszonej homilii biskup Lityński przyznał, że jest dumny ze swojego lubuskiego pochodzenia.
Ale wiem, że pokornie powinienem dzisiaj poprosić, bądźcie przy mnie, tak jak byliście zawsze przy moich poprzednikach. Wspierajcie mnie w trudzie głoszenia Chrystusa, światłości świata. Jestem jednym z was, ale od dzisiaj tak szczególnie jestem też dla was, jako kolejny biskup diecezjalny. Potrzebuję waszej współpracy, waszej pomocy.
Biskup Tadeusz Lityński urodził się 14 czerwca 1962 roku w Kożuchowie. W 2012 został mianowany przez papieża Benedykta XVI biskupem pomocniczym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Od listopada w wyniku wychłodzenia organizmu w Polsce zmarło około 40 osób. W tej sytuacji Caritas apeluje o szczególne zwrócenie uwagi na osoby narażone na zamarznięcie i informowanie służb interwencyjnych. W całym kraju Caritas prowadzi 96 placówek dla osób bezdomnych, w tym schroniska, noclegownie i ogrzewalnie. Jedna z nich, dom dla bezdomnych, znajduje się w Radomiu, mówi Małgorzata Wulczyńska.
Przyjmujemy również normalnie na krzesełko, gdzieś tam można sobie spokojnie usiąść i przeczekać mrozy, bo nie pozwolimy, aby ktoś nam zamarzł i każda osoba, która jest do nas w nocy przywieziona przez Straż Miejską, Policję, będzie na pewno przyjęta.
Akcję Caritas, trochę ciepła dla bezdomnego, można wesprzeć poprzez stronę www.pomagamcaritas.pl.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.